Drodzy, ale ten czas chcę poświęcić w szczególny sposób na rozważanie Bożego Słowa. Ja mam świadomość, że kiedyś na ten temat już też mówiłem, ale chcę powrócić do tekstów i do słowa, do niektórych myśli, z którymi dzisiaj się chcę podzielić. Zacznę od cytatu, który znalazłem i który pasuje do tego, o czym chcę dzisiaj mówić. To 500 lat temu, właśnie w październiku, po przeczytaniu pierwszego rozdziału listu apostoła Pawła do Rzymian, Marcin Luter doznał olśnienia i zobaczył istotę i wartość Ewangelii. W 500-lecie reformacji jest obchodzone przez cały ten rok, ale szczególnie ostatnie dni października są tego dowodem. I cóż on powiedział? Wtedy 500 lat temu, po przeczytaniu szczególnie tych pierwszych 17 wersetów pierwszego rozdziału listu do Rzymian, powiedział tak: zrozumiałem prawdę, że sprawiedliwość Boga jest sprawiedliwością, która dzięki łasce i miłosierdziu usprawiedliwia nas przez wiarę. Poczułem, że rodzę się na nowo i przechodzę przez otwarte drzwi do raju. To doznanie 500 lat temu spowodowało, że i rodzina wszystkich ewangelicznych, nie tylko ewangelickich, ale ewangelicznych kościołów może funkcjonować, mogła powstawać i rozwija się. W tej liczbie również i my. Cóż takiego więc apostoł Paweł zawarł w tym liście, w tym pierwszym szczególnie rozdziale, w tych pierwszych wersetach, że to odmieniło jak gdyby oblicze życia chrześcijańskiego, kościoła, funkcjonowanie tego, co nazywamy chrześcijaństwem. To jest coś niezwykłego, skoro takie coś nastąpiło, miało miejsce. Chcę powiedzieć, że w tych pierwszych 17 wersetach Paweł zawarł kilka bardzo ważnych deklaracji i na nie chciałbym dzisiaj zwrócić naszą uwagę. Zwrócić uwagę nie po to, aby nastąpiło poszerzenie naszej wiedzy, czy abyśmy byli świadomi tego, co Paweł deklarował w swoim życiu, jeśli chodzi o swoją postawę wobec Chrystusa, ale raczej przyglądając się tym deklaracjom apostoła Pawła, chciałbym, aby w każdym z nas zrodziło się pytanie, czy wraz z apostołem Pawłem, a więc zgodnie z Bożym Słowem, inspirowanym przez Ducha Świętego, jestem gotów podobną deklarację złożyć. To jest ważne dla nas dzisiaj, w tym szczególnie odmienionym świecie, odmienionym od tego, jakim żył Marcin Luther 500 lat temu, odmienionym od tego, w jakich warunkach apostoł Paweł te deklaracje składał, a jednak ta postawa ma swoje fundamentalne znaczenie. Jeżeli miałoby się okazać, że z jakiegoś powodu chrześcijaństwo przestało bazować i dzisiaj tych deklaracji nie można byłoby wyrazić, to świadczyłoby o tym, że taka grupa, taki kościół jak gdyby zaczął dryfować i funkcjonuje wedle innych, nie tych wartości, na które zwracał apostoł Paweł. A to już jest wielka groźba, a to już jest wielkie niebezpieczeństwo. Apostoł Paweł używał nie bardzo delikatnych słów, mówi, jeżeli ktokolwiek będzie inną Ewangelię głosił niż tę, którą ja głoszę, choćby był aniołem z nieba, niech będzie przeklęty. A więc to ma swoje głębokie znaczenie i osadzenie. Dlatego mam też świadomość, że zwracając swoją uwagę na te wersety i zwracając tym samym również waszą uwagę na te teksty, moją modlitwą jest, aby Duch Święty wykonywał w każdym z nas swoją pracę, tak abyśmy wychodząc z tego miejsca byli świadomi i mogli tę deklarację razem z apostołem Pawłem wyrazić. Jakieś to deklaracje? Otóż pierwsza z nich zawarta jest od razu w pierwszych wersetach tegoż rozdziału. Paweł sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej, i tutaj dokończę z 4 rozdziału, Ewangelii Bożej o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Oczywiście wcześniej pomiędzy tym stawione jest zdanie podrzędne, które brzmi w ten sposób. Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych o Synu swoim, potomku Dawida według ciała, który według Ducha Uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie. I teraz dokończenie tej myśli, Ewangelii Bożej o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. To pierwsze 4 wersety tegoż listu i tegoż 1 rozdziału. Tutaj jest jedno bardzo ciekawe słowo, które apostoł użył zaraz w pierwszym wierszu. To drugie słowo w naszym tłumaczeniu. Sługa. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa. Bardzo delikatnie to tłumaczę Biblii Warszawskiej i nie tylko, innych tłumaczeń podobnie oddali. Dlatego, że w tym właśnie wierszu pierwszym użyte zostało słowo greckie doulos, a to oznacza niewolnik. Paweł, niewolnik Jezusa Chrystusa. I tu chciałbym powiedzieć tak, że istnieją, funkcjonują dwa rodzaje niewolnictwa wtedy i do dnia dzisiejszego. Niewolnictwa, które jest komuś narzucone. Ktoś został złapany, sprzedany na targowisku niewolników i stał się wbrew własnej woli niewolnikiem. Stał się po prostu pozbawiony wszelkich praw. Ale apostoł Paweł nie mówi o takim rodzaju niewolnictwa. Dlatego, że Bóg, dlatego, że Jezus Chrystus nigdy nikogo do niczego nie zmusił. Jezus Chrystus nie zniewala nikogo z nas. Nie zniewolił apostoła Pawła. Skąd więc to użycie słowa niewolnik Jezusa Chrystusa? Okazuje się, że gdy przyjrzeć się bliżej dalszym innym tekstom apostoła Pawła w listach do Tymoteusza, do Galacjan dzisiaj wspominanych, czy innych, bardzo wyraźnie widać, że apostoł rezygnuje sam dobrowolnie z przysługujących mu praw wolnego człowieka po to, aby oddać swoją relację wobec Jezusa Chrystusa. Dlatego, że czuł się niewolnikiem z własnego wyboru, że zrezygnował z własnych praw do swojego życia, do swoich pragnień, do swoich marzeń, do realizacji tego, co było jego zamysłem. Dlatego, że z tego zrezygnował, mógł później w pewnym momencie powiedzieć: nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Bez tej postawy, jaką właśnie zadeklarował tutaj, mówiąc: ja, Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, czy niewolnik Jezusa Chrystusa, to doprowadziło w efekcie do tego, że mówi: żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Dzisiaj bardzo łatwo się i śpiewa, i mówi o tym, że nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. A na ile to jest prawdą? Na ile Chrystusowa wola, decyzje, zamysły są realizowane każdego dnia? Zadaję sobie to pytanie i stawiam je otwarcie przed każdym z nas. To jest bardzo istotne, bo łatwo jest zaśpiewać, wyznać, powiedzieć werbalnie. To jest wszystko bardzo proste, ale tu chodzi o rzeczywistość. Apostoł Paweł tutaj nie gra słowami. To nie jest kwestia elokwencji, to nie jest kwestia doboru pięknych słów, co czasami zarzucano Pawłowi, czy oczekiwano, że jest dobrym, przemawiającym kaznodzieją. Ale tu chodziło o rzeczywistą postawę. Drodzy, i to jest bardzo coś istotnego. Patrząc na ten pierwszy werset, gdzie Paweł wyraża, że jest niewolnikiem Jezusa Chrystusa, a przecież on miał prawo do przedstawienia się Rzymianom, do których adresuje ten list, zupełnie inaczej. Ten list został napisany do zboru w Rzymie, do chrześcijan, do ludzi wierzących w Rzymie, zanim Paweł się z nimi zobaczył, o czym czytamy też w tym pierwszym rozdziale, w wierszach 12, 13, 14. Kiedy wyraża swoje pragnienie, że wielokrotnie już pragnął się z nimi spotkać, ale zawsze coś przeszkodziło, ale ma tą nadzieję, wierzy, że kiedyś to nastąpi. A więc swego rodzaju takie przedstawienie się, takie CV wysyła przed wcześniej, zanim się z nimi zobaczy. Dzisiaj na bądź konferencji, na bądź spotkaniach, kiedy przedstawiany jest ktoś, kto będzie przemawiał, ktoś, kto będzie zabierał głos, podaje się wszystkie jego osiągnięcia, podaje się wykształcenie, podaje się, gdzie wykłada, co robi, czym się zajmuje, wszystkie tytuły, nie pominąwszy żadnego z nich. Wszystko to się podkreśla bardzo wyraźnie, aby nadać rangę temu, że teraz ten, kto przemawia, to jest persona, to trzeba teraz usiąść i słuchać. Dlaczegoż apostoł Paweł tak bardzo uniżył samego siebie w tej relacji? On od razu podkreśla, że to Jezus Chrystus jest tym, który decyduje. Ja jestem Jego niewolnikiem. Ja poddałem swoje życie pod Jego kontrolę. I to, co robię, to robię dlatego, że Jezus Chrystus tego ode mnie oczekuje. A czego oczekuje? Zostałem wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej i dlatego ją zwiastuję. Czyż apostoł Paweł nie miał tutaj nic więcej do powiedzenia na swój temat? Czy nie mógł na przykład powiedzieć: ja, apostoł Paweł, absolwent szkoły Gamaliela. Z tego, co wiadomo, to właśnie wierzący w Rzymie to byli głównie pochodzenia żydowskiego i dla nich taki argument, że absolwent szkoły Gamaliela do nich raczył napisać, to byłoby nobilitujące apostoła Pawła, ale umniejszające w tej relacji pozycję Jezusa Chrystusa. Apostołowi Pawłowi w każdym momencie rozchodziło się o to, aby Chrystus był wywyższony, a on aby zostawał w tle. Jakże często dzisiaj możemy spotykać się z zupełnie innymi obrazkami. Jakże często dzisiaj przemawiający jest o wiele bardziej nobilitowany niż to wszystko, o czym mówi, na co zwraca uwagę. Mógł przecież apostoł Paweł też podkreślić nie tylko swoje, że tak powiem, wykształcenie. Mógł powiedzieć: założycielem jestem co najmniej teraz, do teraz 7 zborów w Azji Mniejszej. Jestem więc człowiekiem, który skutecznie na polu misyjnym funkcjonuje. Mógł też powiedzieć, że jest autorem wielu pism, listów, które znalazły się w kanonie, później w kanonie Nowego Testamentu. Dziś wystarczy, że ktoś napisze 2 książki i od razu się to podkreśla. Autor 2 pozycji. Podkreśla się tytuły i od razu autor iluś tam książek. Apostoł Paweł tego nie robi. Mógł też napisać, że jego głoszeniu, jego kaznodziejstwo było przyjmowane przez koronowane głowy ówczesnego świata. Miał się czym pochwalić, że był tu i tam na spotkaniu i przemawiał i głosił Ewangelię właśnie królom, właśnie przywódcom, właśnie ludziom będącym na stanowiskach. A Paweł nawet nie wspomniał, a miał do tego pełne prawo, że jest obywatelem rzymskim, że jest Rzymianinem. I to nie Rzymianinem z jakiegoś tam procesu o niewiadomej preferencji, ale z urodzenia, że to mu się należało. Odniósł się kiedyś do tego w momencie, kiedy został osądzony bezprawnie i przedwcześnie. Ale tutaj apostoł Paweł, pisząc do Rzymian, ten list nic takiego nie podkreśla. Podkreśla jednak, że jest niewolnikiem Jezusa Chrystusa. Droga siostro, drogi bracie, przyjacielu, czy jako chrześcijanie Chcemy uwydatniać wielkość i pozycję osoby Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Albo w swoim chrześcijaństwie bardziej odnosimy się do tego, co nam pasuje, czego oczekujemy. Szukamy miejsc, szukamy społeczności, szukamy takich zborów czy takich kościołów, które nam odpowiadają, w których grana jest taka, a nie inna muzyka, w których takie czy inne są siedzenia, czy takie czy inne są inne dogodności. Wróciłem akurat zza oceanu i to absurd w pewnym miejscu zauważyłem w kościele. U nas Wi-Fi czy Wi-Fi jest free, czyli możesz się podłączyć ze swoim tabletem do sieci internetowej. To jest atrakcja tego zboru. Tym się reklamowali, że tu u nas, jak przyjdziesz, to ze swoim tabletem możesz się bez żadnego problemu łączyć się z internetem. Zastanawiałem się chwileczkę, przepraszam bardzo, o co chodzi? Do kościoła? Po to, żeby sobie w internecie posurfować? Było to dla mnie przerażające. Przyznam szczerze, apostoł Paweł w tym momencie daje zupełnie inne i przekazuje zupełnie inną treść. To pierwsze z deklaracji, na którą chciałem zwrócić uwagę i uświadomić sobie, a także każdemu z nas. Czy jestem w stanie o sobie powiedzieć, może jeszcze nie tak niewolnik, bo to tak brzmi ostro, surowo, tak strasznie, ale w ogóle sługa. Bo nawet mówiąc sługa Jezusa Chrystusa, jakimś sługą jesteś? Jakim jestem sługą Jezusa Chrystusa? Nie miałem zbyt wielu okazji oglądać ludzi, właściwie chyba w ogóle, którzy są służącymi, czy byli służącymi, chyba że gdzieś tam na jakimś filmie. Wystarczyło, że Pan zadzwonił dzwoneczkiem gdzieś tam w jadalni i sługa od razu przychodził i albo wiedział, o co chodzi, albo pytał, co ma zrobić. Sługa na każde wezwanie. Sługa do dyspozycji swojego Pana. Ileż razy dzwonek Ducha Świętego zadzwonił w moim czy w twoim sercu, a my byliśmy zajęci swoimi własnymi sprawami. A dla nas to, co akurat przeżywaliśmy, czy to kłopoty, czy to radości, czy to jakieś sukcesy, czy cokolwiek innego, co absorbowało akurat w tym momencie naszą uwagę, sprawiało, że ten dzwonek nie był powodem do zmiany naszej reakcji, do poderwania się z miejsca swojego przebywania i po to, żeby zafunkcjonować, bo oto jestem sługą Jezusa Chrystusa. Tak się deklaruje. Apostoł Paweł mówi, ja jestem niewolnikiem. On nie musiał czekać na dzwonek. On chciał być tak blisko, a zarazem tak daleko, głęboko w cieniu, aby odczytywać zamysły, zamierzenia swojego Pana. I zanim ten powie słowo, aby już wyciągnąć swoją rękę do działania. Ja myślę, że patrząc w ten sposób na przykład apostoła Pawła, Kościół obecny, o naszych czasów, w naszych dniach, przeżyć powinien nową reformację, nową rewolucję. Jeżeli to 500 lat temu zostało odkryte, zobaczone, jakąż to wartość zachowuje w naszych sercach do dnia dzisiejszego? Ileż z tego jeszcze pozostało, tej gotowości do służenia? Bo raczej obserwując zupełnie inną twarz, inne oblicze chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo, które oczekuje od Boga, że będzie usługiwał nam. Bracia i siostry, tak, przyjdzie taki czas, że jest napisane, że Jezus Chrystus będzie usługiwał Kościołowi. Ale to jeszcze nie jest ten czas. To będzie wtedy, kiedy rozpocznie się wieczność. Kiedy On przyjdzie i pochwyci swój Kościół na powietrze. I wtedy zakończą się takie akty, jak ten dzisiejszy, który mieliśmy. Jest powiedziane, że On wtedy będzie usługiwał. Ale dzisiaj coraz powszechniej rola Boga, rola Ducha Świętego, rola Jezusa Chrystusa sprowadzona została do służebnej roli. Panem jest kto? Chrześcijanin. Dziecko Boże, które wie, że ta zabawka jest mu najbardziej potrzebna w tej chwili. Panie Boże, obiecałeś? Działaj. Czy to jest postawa sługi Jezusa Chrystusa? Ja rozumiem i nie zrozumcie wy mnie źle, że ja jestem przeciwko działaniu Ducha Świętego i objawiania się darów Ducha Świętego, cudów, uzdrawiania, czy uwalniania, czy wszelkich innych objawów. Ale to powinno się dziać. Panie, powiedziałeś, więc na Twoje słowo. To Ty kazałeś, więc ja, Twój sługa, podejmuję się tego działania. Inicjatorem działania jest nie człowiek, oceniający ze swojej płaskiej perspektywy, widząc tak niewiele, ocenia i daje Bogu wskazówki, co i jak należy zrobić. Podczas gdy Bóg jest tylko sprowadzony do tego, bo ma moc, bo ma siłę, bo potrafi, ma rozwiązywać sprawy według tego, jak ja to widzę. U apostoła Pawła widzę zupełnie inną postawę. Paweł, niewolnik Jezusa Chrystusa. Popatrzmy na drugą deklarację, którą kiedyś gdzieś tam już używałem i przekazywałem, dzieliłem się w kilku miejscach tym tematem. To ta deklaracja zawarta jest w wersetach od 15 do 17. Pierwszy rozdział oczywiście listu apostoła Pawła do Rzymian. Apostoł mówi tak. Tak więc jeśli o mnie idzie, gotów jestem zwiastować Ewangelię i wam w Rzymie. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywało objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Inna wersja tłumaczenia, Stare Nowe Przymierze, 17 werset brzmi tak. Objawia się ta Ewangelia, objawia ona sprawiedliwość Boga pochodzącą z wiary i prowadzącą do wiary, zgodnie ze słowami, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ta deklaracja, na którą teraz chcę zwrócić uwagę, jest dla mnie oczywiście czymś zaskakującym. Jak gdyby dziwnie w pierwszej fazie nie byłem w stanie zrozumieć, o co Pawłowi chodzi. On o to mówi, ja nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Apostole, a kto ciebie o to posądza? Założyłeś tyle zborów, głosisz, choć cię to kosztuje czasami o mało co przypłacenie życiem. Po co ta deklaracja? Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Zadaję sobie pytanie, jeżeli jednak jest coś innego niż to, co potocznie nam się kojarzy ze wstydem Ewangelii. Bo przypuszczam, że podobnie jak i mnie, wstydem Ewangelii nazwałbym to, że wstydzę się wyjść komuś złożyć świadectwo, że wstydzę się kogoś zaprosić na ewangelizację, że wstydzę się komuś mówić o Jezusie Chrystusie w jakimkolwiek innym miejscu poza zgromadzeniem, poza kaplicą. Ale to jest zbyt płytkie myślenie. Bo apostoła Pawła nie można było o to posądzać, a w związku z tym, jeżeli nie można go było o to posądzać, dlaczego taką deklarację składa? Jest widocznie coś innego powodem, że Ewangelia jest przekazem, którego można się wstydzić. My przyzwyczailiśmy się, że to jest dobra nowina. I tylko tyle odczytujemy, jeśli chodzi o Ewangelię. Że Ewangelia to oczywiście jest wspaniała dobra nowina. Oczywiście, że jest dobrą nowiną, bo samo znaczenie Ewangelia, tego słowa, czy tych słów, które są, z których powstało to słowo, oznacza dobrą nowinę. Tyle, że wiecie, przypomina mi ta Ewangelia w swoim znaczeniu dobrej nowiny, przypomina mi sytuację, kiedy chirurg bierze najpierw skalpel i dokonuje operacji. Rozcina, wycina, zszywają i wreszcie w efekcie dobra nowina się objawia. Objawia się, że operacja się udała, pacjent będzie żył. Wszystko będzie w porządku. Zatracamy często znaczenie Ewangelii Chrystusowej. Co, Pawle, miałeś na myśli, myśląc, że wstydzić się można Ewangelii? I tu chciałbym przypomnieć tym, którzy być może słyszeli to moje rozważanie. Na kilka aspektów chciałbym zwrócić uwagę. Bo chcę powiedzieć wyraźnie, że Ewangelia, tę, którą głosił apostoł Paweł, ta, która jest Ewangelią Chrystusową, jest Ewangelią, jest poselstwem, jest przekazem, którego szczególnie współczesny człowiek się wstydzi. To jest coś, co naprawdę nie pasuje współczesnemu człowiekowi i standardom, które obowiązują w tym, jak mamy się zachowywać. Przede wszystkim Ewangelia stwierdza, że jesteś grzesznikiem. Że jesteś grzesznikiem. Wszyscy zgrzeszyliśmy i nie po prostu nie dostaje nam chwały Bożej. Rzymian 3:23 i wiele innych miejsc. Że masz problem. Ewangelia mówi, przyznaj się, że masz problem. Ja mam problem? My najczęściej z problemami, jeśli mamy w początkowej fazie, to staramy się je ukryć. Staramy się o nich nie myśleć w pierwszej fazie. Wydaje nam się, że czas wszystko załatwi. Dopiero gdy ten problem się zaczyna rozwijać, to zaczynamy może troszeczkę myśleć o tym. Zaczyna być problemem dla nas rzeczywistym, kiedy ktoś odkrywa, że mamy problem, że się pojawia w naszym życiu problem. Z jakim trudem przychodzi człowiekowi współczesnemu przyznać się, że ma problem, że sobie z czymś nie radzi. To jest coś na porządku dziennego. Ukrywamy to przed samymi sobą, a szczególnie przed innymi. Bo przyznawanie się do tego, że mam problem, zawstydza. Zawstydza. Jak to? Jesteś pastorem i masz problem? Z którym sobie nie możesz poradzić? Jak to można się do czegoś takiego przyznać? Jak można się przyznać do wielu innych rzeczy, mając jakąś funkcję, jakieś stanowisko, czy po prostu życie normalnego człowieka? To jest zawstydzające. A Ewangelia idzie dalej. Ewangelia wymaga, abyśmy nie tylko uznali i zobaczyli, że mamy problem, ale byśmy zobaczyli, że sobie sami z tym problemem nie damy rady. A my byśmy chcieli sobie dać z tym radę. To jest tak, że mówimy, no mam problem. Wreszcie, jak już nie da się ukryć, mówimy, no mam problem, no mam. Ale ja sobie z tym dam radę. Ja nie potrzebuję niczej pomocy. Ja dam sobie z tym radę. Obiecuję, że dam sobie radę. To przypomina mi lekcję jeszcze z mojego okresu chodzenia do szkoły. Chociaż było to już dosyć dawno, ale ciągle to pamiętam. Gdy coś tam nie poszło i otrzymałem tą najgorszą ocenę, jakoś to wyszło w domu, no to miałem z głowy przez tydzień piłkę czy inne zabawy z kolegami na placu. Trzeba było się uczyć. Jakież to było ciężkie, jakież to było trudne, że muszę pracować. A przecież można było się nie przyznać do tego, że mam, że się coś takiego przydarzyło. Następnym razem, kiedy się to pojawiło, to pomyślałem sobie tak, nie, sam sobie przysiądę coś wieczorem, coś nadrobię, to co, nie, co zaniedbałem. I kiedy już była najlepsza potem ocena za tą najgorszą, to wtedy dopiero mówiłem, no miałem problem, ale sobie poradziłem. Wiecie, to zupełnie inaczej brzmi. To przynosi chlubę dla człowieka. Tak, miałem, no ale każdy, no przecież nie wszyscy jesteśmy doskonali w związku z tym. Lubimy zbierać nawet w takich okolicznościach negatywnych, szukać możliwości, która połaskocze nasze wnętrze, nasze ego. A Ewangelia temu się sprzeciwia. Ewangelia mówi, tu nie ma miejsca dla twojego ego. Jeżeli ja mam działać, jeżeli moc Ewangelii ma funkcjonować w twoim czy moim życiu, tam nie ma miejsca dla jakiegokolwiek skupiania uwagi na sobie samym w sensie pozytywnym. Dlatego, że nie możesz powiedzieć, mam problem, ale ja sobie z nim dam radę. Ewangelia wtedy przestaje być skuteczną. Bo Ewangelia wymaga, abyś uznał i zobaczył, padł na kolana i powiedział, tak, mam problem. I widzę, że sobie z nim nie dam rady. I widzę, że jestem zupełnie bezradny. Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Któż, to jest zawołanie tegoż właśnie apostoła, którego, o którym mówimy. Drodzy, a więc Ewangelia zawstydza. Bo nie tylko, że przyznajemy się, że mamy problem, ale że sobie z nim sami nie poradzimy. Więc trzeba zwrócić się o pomoc. Jeżeli już tak daleko zabrnąłeś i już tyle przełamałeś sobie barier wstydu spowodowanych Ewangelią, przyjmowaniem jej poselstwa, że wreszcie prosisz o pomoc i to nie kogo innego jak Wszechmogącego Boga, to wtedy mówisz, Boże, pomóż mi, a ja będę Ci do końca życia służył wiernie we wszystkim. Jeśli Ty mnie wyratujesz, jeśli rozwiążesz ten mój problem w moim życiu, to ja obiecuję, Boże, ja to zrobię, że będziesz miał ze mnie takiego sługę, jak mało kto. Po raz kolejny chcemy w jakiś sposób znaleźć chlubę dla swojego własnego ego. Chcemy coś upiec dla siebie, a Ewangelia mówi, nie, nie, to nie jest w ten sposób. Jeżeli w ten sposób chcesz korzystać z Bożego przebaczenia, z Bożej łaski, z Bożej mocy, bo Ewangelia jest mocą Bożą dla każdego, kto wierzy, a nie kto obiecuje, że się poprawi, że coś tam zrobi. Ewangelia mówi, jeżeli ty chcesz coś za coś utargować, to moja skuteczność staje się zerowa. W liście do Efezjan czytamy, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie jest z was. Boży to dar. Ewangelia więc wymaga, aby przyjąć pomoc od Boga bezwarunkowo. Przyjąć ją od tak prosto w pokorze. Przyjąć ją tak, wiedząc, że to jest akt Bożej litości, Bożego miłosierdzia. Wow! Nie spodziewałem się, że ktoś mi ma okazać litość. Miłosierdzie. To przecież jest upokarzające. To przecież poniża. To przecież zawstydza. Ale to jest droga, na której Ewangelia jedynie może zadziałać skutecznie. I jest tą Ewangelią, którą głosił apostoł Paweł. I to oznacza na koniec chyba najtrudniejsze i najbardziej zawstydzającą rzecz, czy trudną do przyjęcia. Kiedy Ewangelia doprowadza cię już do tego stanu, że że wyciągasz swoją rękę, aby przyjąć ten dar, wtedy słyszysz: idź i nie grzesz więcej. Albo weź krzyż swój i naśladuj mnie. To jak to, Boże? To ja teraz jako nowonarodzone dziecko, Boże, jako ten, który ma zbawienie, który ma pewność przebaczonych grzechów i imię zapisane w Księdze Życia, nie będę mógł prowadzić życia według własnego scenariusza? Przecież ja mam pomysł, Boże, na swoje życie. Ja wiem, skąd, dokąd chcę zajść. Ja wiem, co chcę osiągnąć w życiu. A Ty mi mówisz, że ja mam iść za Tobą? Zawstydzeni i zasmuceni odchodzili od Jezusa, słysząc tą Ewangelię. Odchodzili wtedy, kiedy Jezus chodził po ziemi. Odchodzili wtedy, kiedy głosił apostoł Paweł. Będziemy Cię innym razem słuchać. Jezusowi mówili: to twarda mowa, to tak nie przystoi. Dlatego dzisiaj możemy spotkać się o wiele z prostszą Ewangelią. Ewangelią, która tylko daje, która tylko obiecuje, która niczego nie wymaga. Która jest po prostu po naszej stronie. Bóg tylko robi dla nas. A ja chciałbym skonfrontować dzisiaj każdego z nas obecnego na tym miejscu z tym obliczem Ewangelii, które głosi apostoł Paweł. I mówiąc o tym, chciałbym powiedzieć tak. To trudna operacja. To głęboka operacja. To zawstydzająca operacja. Ale apostoł Paweł mówi: ja się tej Ewangelii nie wstydzę. Boże, jakże pragnę mieć tyle odwagi, aby nie wstydzić się Twojego słowa, Twojej Ewangelii. Aby się nie wstydzić tego, że mogę przyjść i wzywać Twojego imienia, aby wyznawać swoje problemy przed Tobą i aby przyjmować darmo z łaski przez wiarę Twoje rozwiązanie. Ale dzisiaj ta Ewangelia właśnie, ta, którą głosił apostoł Paweł, ta, o której tutaj deklaruje, że się jej nie wstydzi, mówi, jest mocą Bożą dla każdego wierzącego. Jakież to dzisiaj zabiegów jest i poszukiwania, aby Boża moc zaczęła działać, aby funkcjonowała, aby można było ją oglądać. Ileż to różnego rodzaju jest prowadzonych różnego praktyk do tego, aby moc Boża się ujawniała. I czasami ludzie odnoszą wrażenie, że moc Boża się objawia, a potem okazuje się, że to były tylko pozory, że coś tam wydawało się, że jest mocą Bożą, a nie do końca się okazało, że to była prawda. Dlatego ta moc Boża, która może się objawiać i dzisiaj, w rzeczywistej formie, w rzeczywistym wymiarze, ta moc Boża w dalszym ciągu jest skuteczna i działa. I ona dokonuje przemiany, transformacji życia ludzi, którzy nie wstydzą się Ewangelii. Kończąc więc, chciałbym postawić sobie, a także nam kilka takich właśnie pytań. Czy masz dzisiaj w swoim życiu problem, który ukrywasz przed sobą samym nawet, chociaż o nim wiesz, a już na pewno przed najbliższymi? Starasz się, aby nikt o tym nie wiedział. Zastanów się, czy przypadkiem nie wstydzisz się Ewangelii. Czy możesz, czy pozwala ci taka postawa powiedzieć razem z apostołem Pawłem: nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Wyznając właśnie wyznając tą zasadę: nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, Boża moc zacznie działać w twoim życiu. Jeżeli okaże się to właśnie prawdą. Czy jesteś dziś gotów pokonać wstyd i poprosić Boga o pomoc, a następnie przyjąć dar niezasłużony Bożej łaski i przyjmując to przez wiarę? Jeśli oczekujesz, że kiedykolwiek zostanie ci pomożone, Jeżeli kiedykolwiek chcesz doznać mocy Bożej, która przemienia, która przekształca, która sprawia, że doprowadza człowieka do miejsca, w którym jest w pełni usatysfakcjonowany. Bo nie chciałbym być źle zrozumiany, że jeśli ty czy ja powierzamy swoje życie Bogu, stajemy się Jego sługami czy niewolnikami, że wtedy już raz na zawsze kończy się możliwość naszych marzeń, pragnień i tak dalej, że to wszystko jest nam zabrane i my teraz tylko i wyłącznie żyjemy według tego, co Bóg nam wskazuje i czyni. Tak, żyjemy według tego, ale przecież wyznajemy, że Bóg jest Ojcem, który chce tego, co najlepsze dla mnie i dla ciebie. Czy twoje i moje scenariusze na życie są tymi, które są rzeczywiście gwarantem tego, co najlepsze dla twojego życia? Czy rzeczywiście jesteś przekonany, że żyjąc według swoich marzeń, czy pragnień, czy celów, które chcesz osiągać, osiągniesz to prawdziwe szczęście, satysfakcję, poczucie spełnienia w swoim życiu? Czy masz tą gwarancję? Bo dając posłuch Bożemu scenariuszowi, taką gwarancję uzyskujesz, że kto Jemu zaufał, nigdy się na Nim nie zawiódł. Dlatego chciałbym zachęcić do pełnego zaufania Wszechmogącemu Bogu, który we mnie i w tobie pragnie sprawować swoje rządy. Przestańmy się więc wstydzić Ewangelii. Przestańmy się wstydzić jako Kościół Jezusa Chrystusa. Bo jeśli my jako Kościół wstydzimy się Ewangelii, to nie dziwmy się, że ci, którzy słuchają tego, co my na temat Ewangelii mamy do powiedzenia, tym bardziej się jej będą wstydzić, nie będą chcieć mieć w niej udziału. Ale jeśli ta Ewangelia będzie moją i twoją chlubą, jeśli ta Ewangelia będzie tym wyznacznikiem mojego i dla twojego życia, jeśli to będzie satysfakcja i poczucie spełnienia w naszym życiu, nie obawiam się o rezultaty naszych świadectw, naszych ewangelizacji indywidualnych, naszych przedsięwzięć i wysiłków w celu pozyskania jak największej ilości ludzi dla Chrystusa, dla Jego Kościoła. 500 lat temu rozpoczęła się taka reformacja. A ja chciałbym powiedzieć, że dzisiaj jest ona potrzebna być może jeszcze bardziej niż wtedy, aby moc Boża w pełni mogła się objawiać w życiu każdego z nas. Dlatego chciałbym zachęcić, abyśmy gotowi byli do przyjęcia daru Bożej łaski i pozwalali, by moc Boża dokonywała przemiany naszego życia. Wszechmogący Boże, jakże wdzięczny jestem Tobie, że Ty na serio traktujesz nas, nasze życie. Tak serio, że posłałeś swego Syna Jezusa Chrystusa, aby dokonał tego, czego nikt z nas nie był w stanie. Odkupić życie nasze od grzechu, od winy, od przepaści, która nas dzieliła z Tobą. Dziękuję Ci, że przywróciłeś nam możliwość nawiązania społeczności z sobą samym. To, do czego zostaliśmy stworzeni, aby się realizowało w naszym życiu. Dziękuję Ci, Panie, że Chrystus, Jego śmierć jest faktem, który się dokonał i który sprawia, że i dzisiaj możemy z tego korzystać. Pragnę także, Panie, aby w pełni Twoja Ewangelia mogła osiągać swoje zamysły, swoje zamiary w moim i w życiu każdego z nas. Aby nie było takich chwil i momentów, w których wstydzilibyśmy się Ewangelii, w których zdrygalibyśmy się wyznawać prawdę o sobie samych przed Twoim świętym obliczem. Ty jesteś Bogiem i tak wiesz wszystko o nas, a jednak oczekujesz, abyśmy szczerze, jak dzieci Twoje, przychodzili i wyznawali swoje upadki i grzechy, wyznawali swoje sprawy przed Twoim świętym obliczem. Abyśmy składali u stóp Twoich nasze brzemiona, nasze pragnienia. Abyśmy przedkładali Tobie nasze prośby Ja dziękuję Tobie, że możemy to czynić przez Jezusa Chrystusa, którego posłałeś, przez którego otworzyłeś nam te drzwi dostępu. Dziękuję także, Panie, że możemy żyć w świadomości przebaczonych grzechów. Panie, modlę się też, jeżeli są jakiekolwiek osoby, które jeszcze nie doznały tego przebaczenia grzechów, nie doznały świadomości nowego narodzenia, duchowego narodzenia, które Ty przygotowałeś w Jezusie Chrystusie. Jeżeli są takie osoby tu na tym miejscu, Panie, proszę Cię, aby wszelki wstyd, wszelka obawa nie wzięły góry, nie przezwyciężyły ich decyzji, aby wychodząc z tego miejsca, zanim wyjdą, szukali Twojego oblicza i przyjęły dar Twojego zbawienia darmo z łaski przez wiarę. O to proszę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.